Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Angiostacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Tak, wiem, mam nadzieję, że jesteś na wakacjach i że jest Ci na tych wakacjach bardzo fajnie. Jeżeli słuchasz tego podcastu na wakacjach, będzie mi szalenie przyjemnie. Jeżeli nie i słuchasz go już po powrocie z wakacji w pracy albo w drodze do pracy, też mi jest bardzo miło. Nagrywam ten podcast, aby pobudzić Cię trochę do refleksji, dlatego że wydaje mi się, że procedura, schemat postępowania, wytyczne to jest coś, przed czym pozarządówka i organizacje pozarządowe bronią się nogami i rękami. Nie mówię tego bezpodstawnie, dlatego że pozarządówka to jest taki społeczny zryw serca, gdzie działamy i zmieniamy świat. Po to idą ludzie do pozarządówki. Ale prawda też jest taka, że jeżeli chcemy działać dłużej w tej pozarządówce, no to musimy sobie pewne rzeczy uporządkować. I aby te rzeczy uporządkować, musimy zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób robimy te rzeczy, tak aby pewne czynności, czy pewne następstwa, czy pewne konsekwencje tych czynności były przewidywalne. Do tego służą procedury, ale samo słowo w pozarządówce jest trochę tak jak diabeł w kościele. Mówię o słowie oczywiście. W sensie takim, że jak idziemy do organizacji pozarządowych, bo teraz jestem już w połowie takiego dużego projektu rozwojowego dla 30 organizacji pozarządowych i mówimy tym organizacjom, że będą procedury, to większość z nich mówi, ale ja nie potrzebuję żadnych procedur. I dopiero kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, kiedy zaczynamy tłumaczyć, czym może być procedura, czym jest procedura, to dopiero wtedy pojawia się jakaś ciekawość, ale też gotowość na dalszą pracę w tym temacie. I jeżeli mówimy o samej definicji słowa procedura, to też nie ułatwia, dlatego że oprócz tego, że kojarzy nam się to z czymś super skomplikowanym, to sam język polski to komplikuje. Dlatego, że dla mnie osobiście, ja jestem tym takim człowiekiem od odklikiwania wykonanych zadań, więc dla mnie procedura to jest spis czynności do wykonania, czyli krok po kroku klikam sobie zrobione. Dobra, to znaczy, że osiągnęłam etap na przykład bycia gotowym na salę szkoleniową do wejścia na szkolenie. I potem robimy podczas szkolenia lista obecności, test wiedzy, temat, ćwiczenia, obiad, catering, test wiedzy na zakończenie, zrobione. Potem mamy etap po, czyli na przykład wysyłka materiałów. Dobra, zrobione, załatwione, a potem jeszcze zapytać się, czy jakoś trzeba pomóc. Dobra, zrobione, załatwione. I dla mnie to jest procedura obsługi, szkolenia, ale co się okazuje? Okazuje się, że język polski ma jeszcze drugie znaczenie tego słowa i jeżeli mówimy o drugim znaczeniu tego słowa, to są wszelkiego rodzaju przepisy prawne regulujące postępowanie. I tu się zaczyna robić mega zadyma. Dlatego, że w zespołach ludzie w różny sposób rozumieją słowo procedura. I byłam ostatnio w jednej organizacji i tam akurat były osoby takie bardzo już gotowe do pracy z procedurami, ale też żeśmy chyba przez 30 minut rozmawiali, co oni rozumieją pod słowem procedura, czym ma być procedura w ich organizacji i jakie obszary życia w organizacji chcą sproceduralizować. Dlatego, że są pewne procedury, które narzuca ci państwo. Na przykład RODO jest procedurą. Standardy ochrony małoletnich też są pewną procedurą postępowania. Jak nie wiesz, o co chodzi ze standardami, zachęcam cię do odsłuchania 81 odcinka podcastu. Tam znajdziesz wszystkie informacje o standardach ochrony małoletnich. Jeżeli pracujesz z dziećmi, to powinieneś właśnie sobie wdrożyć taką procedurę, która się nazywa Standardy Ochrony Małoletnich albo Polityka Bezpieczeństwa Dzieci, zwał jak zwał. W każdym bądź razie takie coś narzuca na ciebie państwo. Kolejną rzeczą narzuconą przez państwo jest polityka rachunkowości, która też jest procedurą. Jest to procedura postępowania z dokumentami księgowymi, ale też procedura na przykład inwentaryzacji czy wpisywania rzeczy, zakupionych rzeczy, przedmiotów w rejestr środków trwałych. Z takich ciekawszych rzeczy, które możesz zrobić, ale będziesz musiał je zrobić dopiero po osiągnięciu progu zatrudnienia, wymaganego ustawowo progu zatrudnienia, są regulamin pracy, regulamin wynagradzania, polityka ochrony sygnalistów, polityka antymobbingowa czy procedura antymobbingowa nie jest wymagana, ale na pewno jest polecana, jeżeli zaczynamy być w jakiejś dużej organizacji, w której na przykład pracujemy międzykulturowo albo pracujemy z bardzo różnorodnymi grupami, które mogą być dyskryminowane. Także jest trochę tych takich procedur narzuconych ustawowo i wtedy procedura narzucona ustawowo powinna mieć kilka obszarów. Pierwszym obszarem to jest dla kogo, po co i definicje, czyli słowniczek. Co rozumiemy pod słowem pracownik? Może to być współpracownik, może to być zleceniobiorca, a może to jest wolontariusz, a może nikt z tych osób, bo będziemy tylko na przykład mówić o osobach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Twoja decyzja, jeżeli tworzymy taką bardzo formalną, prawną procedurę, to musisz określić, co rozumiesz pod konkretnymi pojęciami. Do definicji warto też dodać taki obszar takiego słowniczka ustawowego, żeby wiedzieć w oparciu o jakie akty prawne powstała dana treść. Potem przechodzimy do kolejnej rzeczy i mówimy tutaj o tych paragrafach czy zapisach wymaganych ustawowo. To jest bardzo ważne, żeby prześledzić, jeżeli robisz to sam, czy twoja procedura spełnia wymogi ustawowe. I to, co musisz zrobić, to musisz spełnić niezbędne minimum ustawowe. A jeżeli chcesz sobie zrobić coś więcej albo narzucić sobie jakieś dodatkowe kryteria czy standardy działania, masz do tego święte prawo, to jest twoja decyzja, ale bardzo ważne jest to, abyś bezmyślnie nie przepisywał pewnych rzeczy czy pewnych zasad z procedur ściągniętych z internetu, dlatego że wtedy sam sobie wieszasz kulę u szyi i sam sobie robisz, możesz zrobić krzywdę twojej organizacji. Dlatego, że jeżeli masz procedurę w organizacji i przyjąłeś tą procedurę uchwałą, to wtedy ta procedura stanowi akt prawny obowiązujący w twojej organizacji pozarządowej. Czyli jeżeli wrzucasz sobie w procedurę, że będziesz na przykład standardy ochrony małoletnich aktualizował co roku, a ustawa mówi, że minimum raz na 2 lata, to co roku powinieneś zrobić przegląd standardów. I jeżeli tego nie zrobisz, a przyjdzie kontrola, to znaczy, że łamiesz zasady przyjętego przez siebie aktu prawnego i wtedy też cię mogą za to ukarać. Czyli jeżeli przychodzi jakaś rządowa kontrola, to ona z jednej strony sprawdza, czy masz, czy spełniasz wymogi ustawowe, ale potem może sprawdzać, czy postępujesz zgodnie z tym, co sam wpisałeś w swoją procedurę. Dlatego uważaj, co wpisujesz, jak wpisujesz. Ja zachęcam, żeby w tej części merytorycznej procedury znalazły się te rzeczy wymagane ustawą i te rzeczy, które są dla nas szalenie istotne, a wszystkie rzeczy, które mogą być ewentualnie problematyczne we wdrożeniu czy w realizacji, żebyś się zastanowił, czy na pewno chcesz te rzeczy mieć w twojej procedurze. Jeżeli mówimy o procedurach ustawowych, warto też w tą procedurę wpleść narzędzia, jakimi się posługujemy podczas realizacji procedury. I tutaj na przykład, jeżeli mówimy o procedurze angażowania wolontariuszy, narzędziem na przykład będzie wzór porozumienia wolontariackiego, tak aby nie szukać tego zawsze, tylko żeby ten taki minimalny wzór był ogólnodostępny dla wszystkich osób, które mogą kiedyś chcieć podpisać taką umowę wolontariacką. Już ostatni element procedury jeżeli jest to wymagane ustawowo, musisz wpisać, jak często będziesz robić przegląd tej procedury, czy tam monitoring, ewaluację, zwał jak zwał. Jeżeli robisz procedurę niewymaganą ustawowo, to też jest szalenie istotne, aby takie informacje zawrzeć, albo na przykład, żeby się umówić na pewne rzeczy. Te procedury określone ustawowo, jeżeli musisz, no to musisz. Tutaj nie ma zmiłuj się. Wtedy też musisz przyjąć tą procedurę uchwałą. Ale dla mnie osobiście dużo ciekawsze są procedury, które są poza ustawą. Czyli to są pewne rzeczy, które powodują, że nasza praca jest łatwiejsza, ale też, że możemy dbać o zachowanie pewnej jakości, pewnego standardu działania. No bo jeżeli ja sobie opiszę, w jaki sposób na przykład dbam o komunikację za pomocą mediów społecznościowych i wskażę, co na przykład robię po kolei przed wrzuceniem posta, albo na przykład jeżeli spiszę taką procedurę nagrywania podcastu, to w tym momencie mam bardzo precyzyjne, określone krok po kroku, jakie czynności muszę wykonać, aby na przykład nagrać, opublikować i wypromować odcinek. I wtedy, jeżeli to jest dobrze zrobione, to tak, dbam o jakość każdego odcinka, mam pewien standard, którego się trzymam, że na przykład nie puszczam niezmontowanych rzeczy, nie puszczam tych rzeczy niesprawdzonych wcześniej. To jest jakiś tam standard minimum, ale też, jeżeli będę chciała delegować pewne czynności, czy delegować pewne zadania, to będzie mi prosto podjąć taką decyzję, jaki element procesu deleguję. I tutaj wielokrotnie się już zastanawiałam nad tym, czy delegować montaż. Powiem Ci, że na razie chyba nie, bo nie mam na to pieniędzy, ale też zauważyłam, że dzięki temu, że długo montowałam ten podcast sama, lepiej mówię, bo wiem, co mnie wkurza, wiem, jak pewne rzeczy zmienić teraz już, aby lepiej mówić, aby tego montażu było mniej. Ten czas poświęcony na tą pracę jest coraz mniejszy, ale też za niedługo, jeżeli mam dobrze rozpisany proces realizacji podcastu, to w tym momencie dokładnie wiem, jaki element mogę delegować do pracy sztucznej inteligencji. I to jest bardzo ważne w przypadku pracy zespołowej, jeżeli mamy schemat postępowania, jeżeli mamy właśnie rozpisaną procedurę, nawet na jedną kartkę A4, co się po kolei dzieje, to wtedy łatwo jest zrobić daną rzecz, dany proces w większym zespole. Takie omówienie też tego całego procesu jest prostsze do zrozumienia, więc to jest pierwsza zaleta procedury, że prościej jest pewne czynności delegować w organizacji. Nie mówisz komuś wtedy nagraj podcast, tylko mówisz mu hej, tu masz na kartce A4 krok po kroku, co trzeba zrobić, aby nagrać podcast. Wykonaj czynność numer 2 i powiedz mi, kiedy to zrobisz, bo ja wtedy będę robić czynność numer 3. Może być na przykład tak w Twojej organizacji pozarządowej. Ale też procedura wykonywania pewnych czynności przydaje się w pracy własnej. I naprawdę bardzo dużo słuchałam ostatnio nagrań i odcinków o tym, żeby sobie robić taką bazę promptów, bazę tego, w jaki sposób rozmawiamy, czy o co pytamy sztucznej inteligencji. I ja czegoś takiego jeszcze nie mam. Ja na razie pracuję w jednej rozmowie, w jednym gdzieś tam obszarze za pomocą jednego narzędzia. Dzięki temu to narzędzie już mniej więcej wie, jakich efektów oczekuję od tego narzędzia, ale też wydaje mi się, że powoli powinnam zacząć to robić i na pewno nie będę tego robić w przypadku pojedynczych czynności, dlatego że jeżeli robię coś od czasu do czasu, i nie jest to czynność powtarzalna, to raczej szkoda czasu na zapisywanie czy na proceduralizowanie takich rzadko wykonywanych czynności. Ale jeżeli robię coś często, tak jak na przykład teraz będę często, muszę napisać kilkanaście strategii rozwoju organizacji, bo to też jest element tego projektu. I tutaj na pewno część tych czynności będę mogła delegować zespołowi, ale też na pewno część czynności będę mogła delegować sztucznej inteligencji, jak na przykład weryfikację poprawności stosowania interpunkcji. I w związku z tym jak już wiem, że takie duże zadanie przede mną stoi, bo zaczynam to robić w przyszłym tygodniu, to wtedy zacznę od spisania wszystkich czynności, które krok po kroku muszę wykonać, aby doprowadzić do skutecznie napisanej strategii rozwoju. I wierzę, że to działanie ułatwi mi życie. W sensie takim, że tak jak mówię, no wypracuję sobie jakieś prompty, które będą tak samo prawdziwe dla każdego tego procesu. Część rzeczy deleguję zespołowi i też dokładnie będę w stanie wskazać, co im deleguję. Jestem bardzo podekscytowana tym całym procesem, bo wydaje mi się, że to jest taki fajny sposób na to, żeby lepiej się uczyć sztucznej inteligencji, ale też, żeby ułatwić sobie życie, przyspieszyć pewne rzeczy, ale tak jak mówię, no nie w taki sposób hurra robimy sztuczną inteligencję, czy hurra piszemy strategię, tylko w taki sposób uporządkowane i przemyślane, bo dzięki temu moja jakość, jakość moich działań będzie wyższa, ale też będzie zachowany standard na poziomie tych wszystkich kilkunastu dokumentów, bo ja bym chciała, żeby one były wszystkie tak samo dobre. Dobra, jeżeli chodzi o te procedury wewnętrzne, takie dla Was, dla zespołu, to one nie muszą mieć już tych wszystkich rozbudowanych elementów, tak jak procedury ustawowe, dlatego że na przykład pytanie jest takie, czy potrzebujesz definicji. W niektórych przypadkach warto, w niektórych nie. Jeżeli mówimy o obszarach prawnych czy wymogach ustawowych, to tutaj na pewno warto zrobić linki do aktualnych aktów prawnych w danym obszarze, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że często ludzie nie wiedzą, jakie akty prawne regulują na przykład funkcjonowanie nieodpłatnej działalności statutowej w organizacjach pozarządowych. I często muszę to ludziom tłumaczyć i oni mi zadają wtedy takie pytanie, no dobra, no ale skąd pani to wie? A ja mówię, no wiem, bo jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I często słyszę, serio, ale w ogóle co to jest? Jakby z tą ustawą akurat jeszcze nie jest tak źle, ale bardzo źle na przykład jest z ustawą prawo o stowarzyszeniach, bo ludziom się jakby nie pamiętają, że coś takiego jest, a jest. Więc tu warto zrobić te takie linki, że jeżeli wdrażasz nowe osoby do zespołu, dajesz im na przykład procedurę do przeczytania albo zadają ci pytania z procedury, no to możesz im powiedzieć, hej, zapoznaj się z tą procedurą, poczytaj, jak będziesz miał pytania, to wtedy dopiero przyjdź. I warto, żeby szczególnie te świeżynki miały linki do aktów prawnych, żeby coś im zostało w głowie, że na przykład, jeżeli mówimy o angażowaniu wolontariusza nieletniego, no to mamy coś takiego jak standardy ochrony małoletnich i to wynika z konkretnej ustawy. Potem mamy ten ogół takich czynności. On może być mniej lub bardziej rozbudowany z użyciem mniejszej lub większej ilości słów. To jest decyzja w Waszym zespole, jak bardzo rozbudowane te opisy mają być. No a potem warto zrobić taką checklistę, bo może na przykład masz w zespole osoby, które lubią pracować na checklistach, tak jak ja, a z kolei jeżeli masz te takie mniej doświadczone osoby, to dla nich na przykład przygotuj materiały szkoleniowe może być niewystarczającym sformułowaniem, więc sobie wrócą do bardziej rozbudowanego opisu, co wchodzi w zestaw materiałów szkoleniowych, jak ten zestaw powinien wyglądać, jak powinien być złożony, czy w jaki sposób to wszystko zrobić. Więc Twoja decyzja jak, no ale fajnie by było, żeby właśnie był i bardziej rozbudowany opis i ten taki opis checklistowy. Bardzo ważne też w tych procedurach niewymaganych ustawowo jest to, aby o nich regularnie rozmawiać, ale też aby regularnie mówić sprawdzam. Dlatego, że często jest tak, że one, te procedury nie działają, no ale mamy, dlatego się ich trzymamy. Nie, wewnętrzne procedury, na przykład procedura obsługi szkolenia, czy procedura publikacji podcastu, albo procedura obiegu dokumentów finansowych w organizacji, mają być zmieniane i mają być żywe, dopasowywane do aktualnych sytuacji w Twojej organizacji. Czyli jeżeli czujesz, że coś nie działa, trzeba tą procedurę zmienić. I teraz, jeżeli to są procedury typu obieg dokumentów finansowych, to takich procedur nie przyjmujesz uchwałą zarządu, ani uchwałą rady fundacji, ani uchwałą walnego, dlatego że wtedy, żeby je odwołać, musisz mieć kolejną uchwałę na odwołanie. A jeżeli mówimy o procedurze obiegu dokumentów finansowych, to my wcale nie chcemy mieć takiego aktu prawnego w naszej organizacji, tylko chcemy mieć takiego pomocnika, też modne słowo ostatnio, copilota, który pomoże nam pewne rzeczy zrobić zawsze tak samo, czy zawsze z zachowaniem tego samego standardu, czy tej samej jakości. Więc W przypadku procedur, które robisz sam dla siebie, zastanów się, czy potrzebujesz tej uchwały zarządu przyjmującej tą procedurę, bo moim zdaniem nie zawsze. My czasami robimy to w taki sposób, że na przykład jeżeli mówimy o zamówieniach publicznych, że mamy takie wytyczne, które są procedurą, ale to są, używamy słowa wytyczne, a nie jest to procedura zamówienia przyjęta przez zarząd, dlatego że jeżeli będzie to procedura przyjęta przez zarząd i ona będzie bardziej rygorystyczna, na przykład od ustawy, to wtedy muszę stosować swoją procedurę i wtedy mogę dostać po palcach, jak tej procedury nie będę prawidłowo stosować. I tak, jak jesteś na wakacjach, pomyśl o tym, bo naprawdę warto spisywać pewne rzeczy, aby było prościej wdrażać nowe osoby i aby było prościej delegować pewne zadania. Warto też spisywać to, w jaki sposób wykonujemy konkretne czynności, bo dzięki temu dbamy o jakość, a jakość i marka naszej organizacji to jest coś, co jest nie do przecenienia w dzisiejszym świecie. W świecie, w którym tak naprawdę, wiecie, człowiek wszystko może dostać od tej sztucznej inteligencji. Prawie już niepotrzebny jest mu drugi człowiek, ale jeżeli będziesz dbać o jakość i będziesz dbać o markę, to ludzie będą chcieli z tobą pracować ze względu na twoje doświadczenie, to co osiągasz, jakie efekty wywołujesz w świecie, jak zmieniasz świat. Zastanów się, bo warto. A jak podobało ci się dzisiejsze nagranie i ogólnie uważasz, że w twojej organizacji brakuje procedur, albo może znasz taką organizację, której brakuje procedur, zapisz się do newslettera, podeślij też inne odcinki tej osobie, być może właśnie te o standardach ochrony małoletnich. O RODO jeszcze nie ma, bo tutaj mam duży deficyt wiedzy, także jeżeli znajdę osobę odpowiednią do mówienia o RODO, to wtedy nagram taki odcinek. Kup mi kawę i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.